A w naszym studio jest kolejny gość i pierwszy prezent również od gościa. Majonez kielecki bez konserwantów stoi na naszym stoliku, a kolejnym gościem jest Krzysztof Lipiec, poseł Prawa i Sprawiedliwości i szef struktur PiS-u w województwie świętokrzyskim. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
To może zacznijmy od wspomnienia. Pan jest wieloletnim parlamentarzystą, politykiem doświadczonym. Na pewno poznał pan Przemysława Gosiewskiego, który tutaj kiedyś bardzo aktywnie działał.
No, Przemysława Gosiewskiego to ja poznałem na długo jeszcze przed moją parlamentarną karierą. Znaliśmy się z Solidarności, później z działalności w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Także to stary druh wielu takich przygód, nie tylko politycznych, i rzeczywiście był człowiekiem wielce zasłużonym dla świętokrzyskiej ziemi. Był posłem stąd. No i to, co ważne dla nas było, to, że pełnił funkcję wicepremiera w polskim rządzie, w rządzie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Dzięki temu ziemia świętokrzyska też znalazła swoje 5 minut.
To prawda, legendy chodzą po Kielcach o tym, jak pracował świętej pamięci Przemysław Gosiewski, jak potrafił, jak w biurach Prawa i Sprawiedliwości w Kielcach światła w czasie kampanii nie gasły, a praca trwała 24 godziny na dobę.
No tak to rzeczywiście było. Tu wszyscy parlamentarzyści, którzy zdobyli mandat z list Prawa i Sprawiedliwości, są pracowitymi parlamentarzystami i dzięki temu świętokrzyskie się przeobraża. Tutaj dzisiaj mamy bardzo dobre notowania jako Prawo i Sprawiedliwość, jako obóz patriotyczny, szeroko rozumiany. No i to jest dla nas ta ulga w jakimś sensie, że dobrze wykorzystaliśmy ten dany nam czas. Czas tak zwanych ustrojowych przemian, który trwa w Polsce bardzo długo, aż za długo, ale mam takie przekonanie, że rządy Prawa i Sprawiedliwości wreszcie postawią kres temu wszystkiemu i że rzeczywiście będziemy mogli zauważyć, że żyjemy w wolnym, demokratycznym, niepodległym kraju, kraju, który żyje na swój rachunek i bierze za swoje czyny, za swoje działania pełną odpowiedzialność.
Panie pośle, zanim przejdziemy do spraw lokalnych, to jeszcze skorzystam, że mam w studio polityka krajowego, jakby nie było posła na Sejm, i właśnie o Sejmy zapytam. Zawieszony protest opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych. Myśli pan poseł, że to jest już koniec tej formy protestu i że teraz jest czas na konstruktywną pracę, czy jeszcze ta forma swoistego, można powiedzieć, szantażu wobec rządu będzie przez część opozycji i tą grupkę osób stosowanym?
Ja nie wiem, trudno mi za szantażystów odpowiadać, natomiast ja wiem o tym, że polski rząd stworzył bardzo dobre warunki dla tej grupy Polaków, którzy rzeczywiście są dotknięci niepełnosprawnością. Nigdy nie mieliśmy takiego rządu, który w taki sposób bardzo otwarty, wrażliwy patrzył na problemy tego środowiska. To jest zadziwiająca sytuacja, że tak naprawdę tydzień po tym, jak premier Morawiecki ogłosił program Dostępność Plus, który jest właśnie skierowany do osób między innymi niepełnosprawnych, nastąpił ten protest w polskim Sejmie. Ci, którzy przyszli tam z postulatami dla osób niepełnosprawnych, te postulaty zostały spełnione przez polski rząd, przez polski parlament, bo zostały uchwalone dwie ważne ustawy. No ale to okazało się być za mało i lista tych postulatów poszerzała się. No ale to są warunki nieuczciwej gry, nieuczciwych negocjacji, które były założone już prawdopodobnie przez protestujących. Ja mam takie przekonanie, zresztą o tym mówił pan premier Mateusz Morawiecki, że w rządzie trwają prace nad kompleksową ustawą, która w sposób systemowy będzie rozwiązywała problemy osób niepełnosprawnych i że to niebawem się stanie. Ten projekt ustawy będzie przedłożony do polskiego Sejmu. i mam takie przekonanie, że w tym roku on jeszcze stanie się powszechnie obowiązującym prawem. Warto o tym przypomnieć, że przecież nie było takiego wrażliwego społecznie rządu, jakim są rządy, jakie są rządy Prawa i Sprawiedliwości. I to jest rzecz, która w moim przekonaniu zasługuje na pochwałę.
Myśli pan poseł, że dało się tego protestu uniknąć, że rząd mógł wyprzedzić te postulaty?
No takie wcześniej były też i plany, bo to w zasadzie tak naprawdę te postulaty, z którymi przyszli protestujący, to żadna nowość i żadne zaskoczenie, ale rzecz polega na tym, żeby to w sposób systemowy doregulować, a nie tak, że po prostu ten tort, który jest bardzo skromny jednak do podziału, bo przecież spore środki finansowe w budżecie zostały przeznaczone na politykę rodzinną, na szeroko rozumianą politykę społeczną, można było rwać tak w sposób niekontrolowany. I
jak tego chcieli protestujący?
Jak tego chcieli protestujący, to w końcu rząd odpowiada za stan finansów państwa, za to, w jaki sposób beneficjenci budżetu państwa mogą z niego korzystać. I mam takie przekonanie, że rząd stanął na wysokości zadania.
Panie pośle, bo wiemy też, że negocjacje i konsultacje z osobami niepełnosprawnymi trwają szczególnie intensywnie tutaj na ziemi świętokrzyskiej.
Tak, tu jest wiele środowisk, które zajmują się problemami osób niepełnosprawnych. Są stowarzyszenia, fundacje, przedstawiciele tych środowisk uczestniczyli również w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie w takich konsultacjach zorganizowanych przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Te konsultacje były prowadzone przez panią minister Rafalską i była liczna grupa tego środowiska w Warszawie. Ja się z nimi kontaktowałem, z tego co wiem. Są bardzo otwarci na sposób prowadzenia tej polityki przez polski rząd wobec środowiska osób niepełnosprawnych i patrzą na to z dużą nadzieją. Także to nie jest tak, że ci, którzy protestowali w Sejmie, są jedynymi reprezentantami tego środowiska i że tylko racja jest po ich stronie.
Zdaniem pana posła dialog się nie kończy. Czy możemy spodziewać się, że rząd złoży kolejne propozycje, że ten dialog będzie trwał nie tylko w ramach konsultacji i rozmów z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami, ale także w ramach kolejnych aktów prawnych, w ramach kolejnych programów
pomocowych? Tak, dokładnie tak jak powiedziałem, to jeszcze raz powtórzę, podkreślę, jest zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, że resort rodziny, pracy i polityki społecznej w tym kierunku prowadzi właśnie rozmowy, które niebawem po tych konsultacjach staną się takim finalnym produktem w postaci projektu ustawy, który w sposób systemowy będzie regulował te wszystkie sprawy, które dotyczą środowiska osób niepełnosprawnych.
Pan poseł ma dobrą rękę do przywracania praw miejskich miejscowościom, które te prawa utraciły. Spotkaliśmy się lat temu dwa w Wiślicy. Wiślica już miastem z powrotem jest. Spotkaliśmy się rok temu w Nowym Korczynie. Nowy Korczyn jeszcze miastem nie jest, ale bardzo możliwe, że za chwilę będzie, jak przebiega ten proces przywracania praw miejskich tym osadom, które je utraciły w wyniku decyzji carskiej z roku 1869 i w innych latach.
To polski rząd Prawa i Sprawiedliwości ma dobrą rękę, bo to jest domena właśnie rządu w myśl obecnych uregulowań prawnych. I rzeczywiście tak to jest, że to nie tylko Wiślica. Ja się z tego bardzo cieszę, bo Wiślica jest tym taką kolebką polskości, chrześcijaństwa, można powiedzieć również i w jakimś sensie parlamentaryzmu, bo tam przecież były stanowione pierwsze prawa królewskie, statuty wiślickie, o tym warto pamiętać, ale to przecież Radoszyce, to Łagów. Dzisiaj kolejne gminy, miasta, które utraciły prawa miejskie mocą ukazu carskiego, będą miały te prawa przywracane, ale wspomniany Nowy Korczyn jest też na tej liście miast, które uważają, że polski rząd powinien przywrócić te prawa miejskie w takiej ekstra procedurze i na ten temat trwają
prace. To będzie
prace,
specjalna ustawa czy rozporządzenie?
Nie, to w granicach obowiązującego prawa mam takie przekonanie, przekonanie, że to nastąpi w postaci rozporządzenia Rady Ministrów wydanego w takim trybie ekstra po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w poszczególnych gminach. Będzie to w jakimś sensie procedura uproszczona. Taki jest na to pomysł, no ale czekamy na to, aż to zostanie, że tak powiem, usankcjonowane przez deklaracje rządowe.
Ile nowych, starych miast może zyskać województwo świętokrzyskie?
No to myślę, że to jest około 6 miast. Spróbujmy te miasta wymienić. Pierzchnica, Bogoria, Nowa Słupia to miasta, które zakończyły już procedurę w myśl obowiązującego prawa, ale o przywrócenie tych praw miejskich w trybie tym właśnie ekstra na stolecie odzyskania niepodległości, bo na to również powołują się władze tychże gmin. To jest Nowy Korczyn, Królewskie Miasto, Pacanów, też leżące w powiecie buskim, następnie Sopków, następnie Bogoria. No,
jest tych miejscowości,
jest tych miejscowości trochę. Ziemia Świętokrzyska,
które zapłaciły za
była bohaterską ziemią. Tu żyli ludzie, którzy byli bardzo przywiązani do tej tradycji wolnościowej i zaborcom tamtego czasu nie odpuszczali. W powstaniu styczniowym wsławili się swoją taką godną postawą. Za to po powstaniu styczniowym car ukarał te miasta, pozbawiając ich praw miejskich. No zresztą przemierzając ziemię świętokrzyską, która jest usłana mogiłami powstańczymi, grobami partyzanckimi, to zaświadcza o tym, że ta ziemia, ziemia Świętego Krzyża, to bohaterska ziemia. Tu mieszkali, jak i do tej pory mieszkają, patrioci. Dzisiaj patriotyzm rozumieją na trochę inny sposób niż nasi przodkowie. Ale jest tutaj
warunki.
Taka kolebka polskości, są inne warunki.
Bogu dzięki nie trzeba stawiać kosy na sztorc i iść w pole. Wystarczy
tylko... Tu chodzili też w pole kosynierzy, kościuszkowcy. Także tu tradycja tej chwały polskiego oręża na świętokrzyskiej ziemi jest bardzo bogata.
Przejdźmy dość brutalnie do polityki bieżącej.
Dlaczego brutalnie?
Bo temat jest miły, a polityka aktualna nie zawsze jest tak miła sercu słuchaczom i słuchaczy i mojemu, jak historia. Wybory prezydenckie. Wojciech Lubawski jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, ale jeszcze nie wiadomo, czy wystartuje. Czy pan poseł się nie boi, że państwo nominowali kogoś na swojego kandydata, kto być może w ogóle nie weźmie udziału w tym wyścigu?
Nie, bo to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość nominowało pana prezydenta Wojciecha Lubawskiego. Prawo i Sprawiedliwość udzieli poparcia, tak jak zresztą miało miejsce w minionych kadencjach samorządu terytorialnego, kiedy to pan prezydent Wojciech Lubawski miał bez mała zawsze poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Z takim poparciem szykujemy się również na wybory teraz, w tym roku, i mam takie przekonanie, że to jest dobra inwestycja ze strony Prawa i Sprawiedliwości w tę lokalną politykę, w końcu w stolicy województwa świętokrzyskiego. I sądzę, że pan prezydent Wojciech Lubawski niebawem ogłosi tę dobrą decyzję. Ja innej się nie spodziewam, bo Kielce potrzebują dobrego gospodarza. Wojciech Lubawski zaświadczył o tym, że takowym jest. Kielce muszą nadal funkcjonować na tej ścieżce dobrego rozwoju, na którą wprowadził to miasto pan prezydent Wojciech Lubawski, i byłoby z wielką szkodą, gdyby Kielce z tej ścieżki zeszły. A gwarantem tego, że tak może dalej być, to jest właśnie osoba prezydenta Wojciecha Lubawskiego.
Kiedy na początku maja prezes Prawa i Sprawiedliwości przedstawiał kandydatów PiS-u na 18, na urzędy prezydentów w 18 miastach wojewódzkich i współwojewódzkich, jedno dało się odczuć, byli tam ludzie nowi, ludzie młodzi. Dlaczego Kielce odstają od tego charakteru kandydatów? Mamy szereg nowych, dynamicznych kandydatów zmiany, dobrej zmiany, a tu w Kielcach kandydat kontynuacji. Dlaczego tak jest?
No, dlaczego tak jest? Tak jak już po części powiedziałem, prezydent Lubawski no, jest gwarantem tego, że Kielce mogą nadal się rozwijać, a tego przecież nie ukrywamy, że na tle innych miast wojewódzkich mamy tutaj sporo opóźnienia. To są historyczne opóźnienia. My staramy się to wszystko w jakimś sensie niwelować, dobijać do tych, którzy zrobili jakiś taki większy skok w rozwoju cywilizacyjnym. I myślę, że to też w jakimś sensie przekłada się na to, że tutaj to spojrzenie na władzę jest troszeczkę odmienne niż w innych miastach, ale to wcale nie oznacza, że ta stabilizacja personalna w kontekście funkcjonowania władzy publicznej w Kielcach stawia nas na jakiejś odmiennej pozycji od tych miast, gdzie tak zwane młode pokolenie polityków próbuje dochodzić do władzy.
Bo gdyby,
zobaczymy, bo
gdyby weszła
po
w życie oryginalna wersja
owocach
ustawy,
ich poznamy. Mam takie przekonanie, że Prawo i Sprawiedliwość udzielając tego poparcia będzie tym ugrupowaniem, które postawiło na właściwą osobę.
Też dopytam, bo gdyby przyjąć pierwotne zapisy ustawy reformującej prawo wyborcze samorządowe, no to prezydent Lubawski nie mógłby kandydować, bo no, miał już by swoje cztery.
Mam takie
cztery
przekonanie, że wiele takich miast moglibyśmy znaleźć, gdzie rzeczywiście tak zwana kadencyjność, którą chcieliśmy przeprowadzić,
weszła tylko
przy dosyć dużym oporze środowisk samorządowych. Nie ukrywamy tego, że ten opór był również w środowiskach Prawa i Sprawiedliwości. Postanowiliśmy od tego odstąpić, od tego pierwotnego naszego zamiaru. Jest w tej chwili wprowadzona dwukadencyjność, ale to jest na zupełnie innych
nie
warunkach.
Liczy się
tak,
wstecz.
To dopiero od nowej kadencji, tej, która rozpocznie się w 2018 roku, będą liczone te kolejne dwie kadencje, przez które będzie można pełnić funkcję wykonawczą w samorządzie.
Na koniec wybory samorządowe do Sejmiku Wojewódzkiego. Jaki będzie Państwa pomysł, żeby zyskać większość w Sejmiku, żeby zdobyć bastion PSL?
No, ciężka praca dla nas, dla polityków stąd, ze Świętokrzyskiego, to można powiedzieć nihil novi. Ciężko nad tym pracujemy, jesteśmy pośród ludzi, rozmawiamy z nimi, dyskutujemy nasze projekty polityczne, wsłuchujemy się w ich głos. No bardzo dobrze nam idzie ten projekt polityczny pod zawołaniem Polska jest jedna i mam takie przekonanie, że
na spotkaniach świętokrzyskich przychodzą ludzie,
tak,
tłumy.
Przychodzą ludzie, można powiedzieć, że przychodzą tłumy. To są znaczące w liczbach, jeśli chodzi o audytorium spotkania, jeśli uwzględnimy fakt, że te spotkania odbywają się w weekendy, tak jak ostatnie dni pokazują, dosyć słoneczne, ludzie jednak wybierają politykę i przychodzą na takie spotkania, rozmawiamy. I z tego jest bardzo konkretny uzysk. To, żeby daleko nie szukać, zwycięski program Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku został właśnie, tak właśnie powstał w oparciu o te konsultacje, rozmowy z ludźmi i to nadal chcemy czynić jako Prawo i Sprawiedliwość.
To jeszcze wrócę do Kielc na sam koniec. Jak rozumiem, planu B nie ma, że jeżeli pan prezydent Lubawski powie, że jednak nie kandyduje, to PiS będzie musiał szukać nowej osoby.
Jesteśmy gotowi na każde rozwiązanie, również i na takie, ale ja nie spodziewam się, żebyśmy musieli szukać kolejnego planu politycznego na Kielce. Z całą pewnością ten pierwotny plan zostanie zrealizowany.
Listy,
myślę, że z dobrym skutkiem.
Listy do sejmiku ułożone, gotowe, nazwiska pogrupowane, Solidarna Polska, Porozumienie, wszyscy
tak jak,
są...
Tak jak powiedziałem, Prawo i Sprawiedliwość tutaj w Świętokrzyskim jest na dobrej pozycji, jest gotowe bez mała na każde zawołanie, na każde wyzwanie. Dysponujemy tak zwanym ludzkim kapitałem i w każdej chwili jesteśmy go w stanie, że tak powiem, przedstawić, aby ci ludzie byli do dyspozycji wyborców.
Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Krzysztof Lipiec, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef struktur PiSu w Świętokrzyskim, był naszym gościem, a my dość szybko przenosimy się do kolejnej rozmowy, bo w naszym studiu już jest pani Magdalena Litwinek, prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Kukiz 15. Dzień dobry, pani prezes.
Dzień dobry.
Kukiz 15 w województwie świętokrzyskim miał swojego posła.
To już pieśń przeszłości.
Pieśń przeszłości. Piotr Liroy Marzec odpłynął.
Nie odpłynął, tylko został wykluczony z klubu.
Został wykluczony z klubu. Zaczął swoje samodzielne, singielskie życie polityczne. Jaki jest plan Kukiz 15 na wybory samorządowe w Świętokrzyskim?
Będziemy wystawiać na pewno listy do sejmiku. Jesteśmy w trakcie przygotowywania tych list. Chcemy zaznaczyć też swój głos w wyborach na prezydenta Kielc.
Własnym kandydatem?
Tak, własnym kandydatem. Przynajmniej takie są w tej chwili przymiarki.
Kto nim będzie?
No, jestem jedną z proponowanych osób.
O,
także jako
pani prezes.
Tak, tak. Myślę, że też.
Prezes,
Kielcach...
kandydat.
Jeszcze nie. Także ale proszę nie wyprzedzać faktów.
Prezes, potencjalny kandydat
potencjalny.
Na prezydenta Kielc.
Potencjalna kandydatka na prezydenta Kielc. W Kielcach od dawna nie było kobiet, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, które w taki znaczny sposób zaznaczyłyby swój udział. Może czas rzeczywiście na to, żeby też kobiety zajęły się polityką w Kielcach.
Prezydent Lubawski w poprzednich wyborach wygrał w pierwszej turze, zdobywając mniej więcej 75% głosów, 74% z kawałkiem. Jak pokonać prezydenta Lubawskiego?
Tutaj nie chodzi o to, czy kogoś pokonać, czy nie, tylko żeby przedstawić taki program dla Kielc, który po prostu przekona ludzi. Na pewno, jeżeli będziemy startować, to nie będziemy startować przeciwko komuś, bo to nie o to chodzi. Chodzi, żeby przedstawić dobry plan dla Kielc, dlatego że, panie redaktorze, Kielce się po prostu wyludniają.
Ale jeżeli przedstawić dobry program, znaczy, że obecne kierownictwo...
Lepszy niż jest w tej chwili.
Tak. W których momentach lepszy, gdzie prezydentura pana Lubawskiego kuleje?
Ja tutaj patrzę, ja pracuję z młodzieżą i jestem bardzo w to środowisko zaangażowana i bardzo mnie boli, że w Kielcach nie ma Młodzieżowej Rady Miasta. To o tym mówiłam już miesiące temu. Jest tak skonstruowany statut tej Młodzieżowej Rady, że ona od kilku lat nie może powstać. Dlatego uważam, że głos młodych ludzi w Kielcach jest słabo słyszalny, ewentualnie w ogóle nie jest słyszalny. Jeżeli chodzi o radnych miasta Kielce, to nie ma żadnej osoby poniżej 30 roku życia i uważam, że w tych najbliższych wyborach samorządowych powinniśmy to zmienić. Dlatego listy Kukiz 15 są otwarte dla wszystkich młodych ludzi, którzy mieli ochotę i chcieli startować w tych wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta, a nie mieli takiej możliwości. Zapraszamy ich na nasze listy.
Po prawie 3 latach obecności w Sejmie i działalności publicznej ruchu Kukiz 15 można powiedzieć, że jesteście państwo większą enigmą niż na początku. Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak będą wyglądać listy Kukiz 15 do samorządów, kto na nich będzie, czy będzie jakaś koalicja, jak to będzie wyglądać w Świętokrzyskim. Państwo będzie mieli własną, samodzielną listę, tak to będzie wyglądać?
Już mówię.
Czy koalicyjną, czy z kimś się połączycie?
Jeżeli chodzi o listy do sejmiku, to będzie to nasza własna lista. Natomiast jeżeli chodzi o listy do powiatów, to wchodzimy w koalicję, czy rozmawiamy z różnymi podmiotami, szczególnie, na pewno nie rozmawiamy z partiami, natomiast rozmawiamy z małymi stowarzyszeniami, dlatego że proszę zwrócić uwagę, ordynacja, która została zmieniona, ludzie zostali ograbieni z jednomandatowych okręgów wyborczych w tych mniejszych miejscowościach i na przykład w takich miastach, gdzie do tej pory były wybory w Jowach, Skarżysko, Starachowice, Ostrowiec, teraz będą te listy partyjne tak zwane, czyli proporcjonalne i osoba, która angażuje się w swojej dzielnicy, która jest znana, nie ma szans, żeby dostać się do Rady Miasta, pomimo, że działa na rzecz danego miasta. I dla takich osób, dla takich mniejszych podmiotów na pewno będziemy, chcemy być taką platformą, gdzie takie osoby będą mogły wystartować z naszych list.
Do samego do samego sejmiku wojewódzkiego, jak to będzie wyglądać? Państwo macie zaciąg dobrych kandydatów, skąd ich czerpiecie?
Już mówię, patrzyłam na tych kandydatów, które mają duże partie i widzę, że jest taka tendencja, żeby na przykład ludzi gdzieś tam z wierchuszki, nazwijmy to, tutaj z Kielc, wystawiać w okręgach poszczególnych. My byśmy chcieli, żeby to ludzie byli rzeczywiście z danych okręgów, a nie tak, że my wystawiamy kandydata z Kielc, na przykład w Jędrzejowie. Mamy ludzi w każdym z tych okręgów i będziemy stawiać na tych lokalnych działaczy, a nie na tak zwanych spadochroniarzy z innego miasta.
Ale to będą osoby, które już działają w stowarzyszeniu Kukiz 15,
tak, bo... które już działają, już mamy pierwsze przymiarki i w ciągu, do końca czerwca będą te osoby jakby ogłoszone, będziemy o nich mówić. Natomiast to nie będą osoby z pierwszych stron gazet, które na przykład w polityce są od 20 lat. Dlaczego?
Bo liderzy ruchu Sam Paweł Kukiz mówił, że się otwieracie szeroko, że będzie mieć konsultacje, że zapraszacie wszystkich na swoje listy.
Tak, zapraszamy.
I jak to wyglądało w praktyce, jak pani jako szef struktur ten konkurs przeprowadzała?
Już mówię, jest w tej chwili z nami taki podmiot, czyli Prawica Marka Jurka. Są to ludzie, z którymi zaczęliśmy współpracować, ale jest wiele stowarzyszeń, na przykład Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, z którym nawiązaliśmy kontakt. To jest stowarzyszenie jakby zrzeszające ludzi pokrzywdzonych przez banki, szczególnie frankowiczów. Organizowaliśmy na przykład bezpłatne porady prawne dla takich osób, więc staramy się być otwarci naprawdę na różne środowiska. Natomiast to nie jest tak, że ja centralnie z Kielc steruję, co każdy powiat robi. Każdy powiat ma swojego koordynatora i to koordynator odpowiada, zna najlepiej teren. Ja nie będę mówić nikomu w Ostrowcu, z kim on ma wchodzić w koalicję. Absolutnie nie. Ostrowiec sam zadecyduje, z jakimi podmiotami będzie w koalicję wchodził.
A jaka była pani droga życiowa do ruchu Kukiz 15?
Moja droga życiowa do polityki była dosyć prosta, dlatego że ja wcześniej stawiałam na życie, na angażowanie się społeczne. Jestem społecznikiem, wolontariuszem. Od 17 roku życia udzielam się społecznie. Pamiętam, mój pierwszy wyjazd to był na kolonie dla dzieci z domów dziecka jako opiekun i tak to zostało. Jestem honorowym krwiodawcą. Udzielam się w wielu stowarzyszeniach i w pewnym momencie powiem szczerze, że była to książka pana Sumlińskiego, Niebezpieczne związki, o Bronisławie Komorowskim. To były te wybory prezydenckie.
Czyli kampania wyborcza prezydencka skłoniła panią, że trzeba wejść do polityki.
I mówię, to jest niemożliwe, że takie rzeczy się dzieją. Ja jestem bardzo zaangażowana społecznie, a politycznie nie. I pod moim nosem, pod moimi oczami dzieją się takie rzeczy w Polsce, które nie powinny się dziać. I to było takie impulsy, żeby właśnie się zaangażować, żeby coś zmienić, bo fasada jest piękna, tak? Tak jak u nas, jak państwo zobaczycie, jeżeli będzie przemawiał ktoś z PSL-u, fasada jest piękna, ale za fasadą naprawdę dzieją się straszne rzeczy. Dlatego zdecydowałam się wejść do polityki. I te słowa Pawła Kukiza ze sceny, wtedy pamiętam, w wyborach prezydenckich, że nigdy was nie zdradzę, mówił tak szczerze i myślę, że to był też jeden z impulsów.
Uwiódł panią politycznie Paweł.
No chyba tak możemy to nazwać.
Paweł Kukiz.
Tak.
A co będzie po wyborach? Czy już myślicie, z kim ewentualnie koalicja w sejmiku? Czy już takie plany są podejmowane?
Nie, jeszcze takich planów nie mamy. Na razie spokojnie przygotowujemy się do wyborów samorządowych, ale jeszcze o koalicjach absolutnie nie mówimy. Jak to zawsze my, Paweł Kukiz, powtarza, jesteśmy w koalicji z obywatelami.
Co będzie miarą sukcesu dla ruchu Kukiz 15 w Świętokrzyskim? Jaki wynik?
Na pewno będziemy chcieli przekroczyć ten magiczny próg 5%, bo to jest bardzo ważne. Natomiast z tych sondaży, które są w tej chwili wielokrotnie powtarzane, wydaje się, że będziemy w sejmiku, będziemy zaznaczać swoją obecność w sejmiku, będziemy mogli pracować dla województwa świętokrzyskiego. I ja jeszcze raz powtarzam, będziemy chcieli zmienić te patologie, które wytykamy w tej chwili, szczególnie jeżeli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe.
Właśnie wyobraża pani sobie wejście w koalicję z PSL-em i być może podtrzymanie władzy marszałka Adama Jarubasa w regionie?
Ja osobiście sobie nie wyobrażam, dlatego że ja pamiętam, panie redaktorze, kampanię sprzed 4 lat, kiedy pan marszałek Adam Jarubas jeździł po województwie i chwalił się wspaniałą inwestycją w nasz region. To była inwestycja w Połańcu.
Słynna inwestycja.
Słynna inwestycja w Połańcu. Ja pamiętam, jak mówił, zobaczcie, da się, PSL umie zorganizować dla naszego województwa i tak dalej. Okazało się, że to jest ta właśnie piękna fasada, czyli że pan marszałek mówi, jaki to będzie sukces, a firma Nemex, która dostała ten kontrakt, była to firma bez żadnego doświadczenia, z zaległościami ZUS-u, która wcześniej handlowała tylko na portalu internetowym, a dostała kontrakt, w którym miała 150 milionów zainwestować. Ponad 1000 osób miało dostać pracę. Więc można po prostu oszukiwać ludzi przed wyborami. Ja na to nie mam mojej zgody absolutnie. Dlatego ja sobie nie wyobrażam.
To jest ten jeden element, słynna emisja w Połańcu, coś jeszcze się zebrało na pani krytyczną ocenę rządów PSL-u w regionie.
Myślę, że dla mnie tutaj w Kielcach największą porażką jest to, że pani Małgorzata S., która 3 lata temu została przyłapana na gorącym uczynku w swoim miejscu pracy, w gabinecie, czyli w Powiatowym Urzędzie Pracy, na tym, że przyjmowała pieniądze, po 3 latach nadal jest radną PSL-u w sejmiku, ale co więcej, nadal jest, proszę Państwa, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy. I w sądzie na jej korzyść zeznają jej pracownicy. No takiego, no to można tylko nazwać jak cyrk, naprawdę. Dlatego nie wyobrażam sobie koalicji z PSL-em. PSL jest dla naszego województwa czymś po prostu szkodliwym. Jesteśmy na szarym końcu we wszystkim, w wykorzystaniu funduszy unijnych. Jeżeli chodzi o każdy wskaźnik, jesteśmy na szarym końcu. Myślę, jeszcze Pani Radko, że jedno zdanie. Jesteśmy na pewno czołówce, jeżeli chodzi o jeden wskaźnik, zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim, bo to w ciągu tych lat po prostu lawinowo wzrosło.
Największy podmiot pracy w województwie świętokrzyskim to chyba rzeczywiście jest Urząd Marszałkowski, przynajmniej takie są oficjalne dane, do których można dotrzeć.
Powinny być likwidowane powiatowe urzędy pracy. Mamy w tej chwili 6% bezrobocia. Po co te urzędy? One generują tylko olbrzymie koszty.
Jeszcze na koniec Dzień Weterana, bo tutaj o 12 przyjedzie pan minister Mariusz Błaszczak, szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Pani ma weterana w domu.
Tak, dokładnie. Mam weterana w domu. Jestem żoną weterana. Mój mąż był na misji wojennej na Bliskim Wschodzie. Dlatego ten temat jest mi bardzo bliski. Muszę też przyznać, że to, że w Kielcach się odbywa dzisiaj ten Dzień Weterana, to jest pomysł mojego męża, bo on przyjechał po jakiejś konferencji z Warszawy i mówi, ten Dzień Weterana odbywa się co roku. Dlaczego u nas w Kielcach nie ma? I poszedł do dowódcy jednostki i dowódca wtedy i przy pomocy pana prezydenta Lubawskiego, pani wojewody, pana senatora, wystarali się o ten dzień i on rzeczywiście u nas się w Kielcach odbywa. Uważam, że jest to wielki sukces dla Kielc.
Dziękuję najmocniej. Gościem Poranka Wnet była Magdalena Litwinek, prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Kukiz 15. Dziękuję bardzo.
Magdalena Fogiel-Litwinek. Dwa nazwiska.
Dwa nazwiska. Jedno mi umknęło. Za chwilę wracamy.
Dziękuję, miłego dnia życzę i zapraszamy do Kielc.
Dziękuję bardzo. A my po krótkim bloku reklamowym zaraz wracamy do studia, bo już jest pan prezydent z nami.